Drodzy, tym kazaniem żegnam się z wami. Jestem tu wśród was na Łukasińskiego od lutego. Zostałem zaproszony do wykonania szczególnego zadania. Za to zaproszenie bardzo serdecznie dziękuję starszym przewodniczącemu Rady. Poczytuję to sobie za ogromne wyróżnienie i zobowiązanie. Wraz ze starszymi zboru planowaliśmy, że będę do końca roku, ale musiałem te plany skorygować i dlatego dzisiaj się żegnamy. Trudno jest mi powiedzieć do widzenia. Trudno jest się żegnać. Nie wiem, czy ty też tak masz. Oczywiście nie wybieram się na koniec świata. Wracamy z małżonką do zboru na Swojczycach. W prostej linii to gdzieś kilka kilometrów, ale zawsze jakiś okres w życiu się kończy. Długo zastanawiałem się, co powiedzieć na pożegnanie. Chcę zostawić wam kilka słów zachęty. Pragnę nawiązać do słowa, które tydzień temu głosił pastor Randy, albo, jeżeli by oficjalnie powiedzieć, doktor Hacker, mianowicie, że w swoim mieście mieszkamy jakby na obczyźnie. Pamiętacie to, prawda? Cytując apostoła Piotra z pierwszego listu, pierwszy werset tego listu, Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wybranych przez Boga, którzy mieszkają na obczyźnie. O co mi chodzi? Przecież wielu z was urodziło się w tym mieście, inni mieszkają tu od lat, ja ponad 30 lat. Mówimy przecież po polsku, mówimy, mamy wielu znajomych, mamy wielu przyjaciół, którzy są częścią Wrocławia, a jednak, każdy, kto przeżył cud nowego narodzenia, jest w swoim życiu w innym miejscu. To dotyczy większości z nas. Nowe narodzenie sprawiło, że na obczyźnie znaleźliśmy się w sensie duchowym. Ochrzczeni czy zanurzeni w Chrystusa zostaliśmy wywołani ze starego życia, starych więzi i starych zobowiązań do nowej rzeczywistości, do nowych więzi, nowego życia. Zostaliśmy wywołani do Kościoła. Otrzymaliśmy też nowe powołanie. Zostaliśmy włączeni do eklesji, bo tak w języku oryginalnym nazwany jest Kościół. Wiele pojęć ze starożytnego świata w Nowym Testamencie otrzymało nowe znaczenie, eklesja również. Oczywistym przykładem takiej zmiany semantyki czy znaczenia jakiegoś słowa jest logos, którym rozpoczyna Jan swoją Ewangelię w prologu. Pamiętacie, na początku był logos, na początku było słowo. Również eklesja, czy eklesja właściwie, zgromadzenie obywatelskie, pod piórem pisarzy Nowego Testamentu nabrało zupełnie nowego, głębokiego znaczenia. To słowo składa się z dwóch składowych. Pierwszy to przedrostek ek, co znaczy z, spośród. Drugi to klesia, od czasownika kaleo, oznaczającego wezwać czy wywołać. Po połączeniu tych dwóch części eklesia, dawniej zgromadzenie obywateli czy grupa etniczna, teraz znaczy, my to nazywamy Kościół. Grupa wierzących w Chrystusa, odrodzonych ludzi, którzy są wywołani spośród swojego ludu. Nie tylko jesteśmy wywołani, ale jednocześnie jesteśmy postawieni wobec zadania, wobec powołania do nowej rzeczywistości, do nowej mentalności i nowych zadań. Właśnie dlatego ty i ja możemy się czuć jak obcy wśród swoich. Wywołani ze starej mentalności i starych nawyków, zostaliśmy włączeni w jego ciało. Jednak, jak słyszeliśmy tydzień temu, za przykładem Izraelitów uprowadzonych do Babilonu nie powinno nas to wcale przygniatać. Wręcz odwrotnie. teraz żyjemy w świadomości, aby przyczynić się do pomyślności miasta, w którym zostaliśmy postawieni. A praktycznie do swojego najbliższego otoczenia. Chodzi o miasto w nowym znaczeniu, o którym mówimy, to jest moi najbliżsi, moja rodzina, współmałżonek, moi najbliżsi w rodzinie, współwierzący, moi przyjaciele, znajomi, sąsiedzi, współpracownicy. To jest to miasto, w którym nas Bóg postawił na obczyźnie i mamy dbać o pomyślność tego najbliższego swojego środowiska. Aby to móc robić, zostaliśmy obdarzeni wspólnotą, której nie można z niczym porównać. Aby choć trochę oddać bogactwo fenomenu Kościoła, Nowy Testament posługuje się wieloma metaforami na jego opisanie. Znamy wiele tych metafor. Świątynia, obecność Boga, zachwyt. Albo dom, w którym się czujesz u siebie, po prostu. Albo skała czy fundament, na której możesz bardzo rzetelnie, solidnie budować swoje życie. Kamień węgielny, który jest spoiwem, powiedzielibyśmy dzisiaj, konstrukcja budowli. Albo winnica, rola, trzoda. Światłość świata, droga, ciało, wspólnota, oblubienica Pana, Nowe Jeruzalem. Nowy Testament jest pełen różnego rodzaju metafor. Jeżeli macie 2 godziny, rozsiądźcie się dobrze i spróbujemy przeanalizować znaczenie tych wszystkich, znaczenie w życiu każdego z nas. Oczywiście nie będziemy tego robić. Ale drodzy, tu jest mała uwaga. Z metaforami jest tak, że można je drastycznie ograniczyć. Można zniekształcić znaczenie metafor poprzez przyrównywanie rzeczy porównywanej z czymś, co dla mnie jest bliskie i znajome. Na przykład fakt, że jako dzieci Boże jesteśmy adoptowani przez Ojca w niebie. To jest prawda biblijna. Może nieść pewną semantyczną ułomność, narazić nas na pewne ograniczenia. Doskonale wiemy, co to adopcja, prawda? Dziecko adoptowane ma prawo mówić do swoich przybranych rodziców, mamo i tato. Ogromna zmiana. Jest kochane tak, jak dziecko własne. Poprzez adopcję staje się własnym dzieckiem. Co więcej, będąc własnym dzieckiem, dziedziczy po swoich przybranych rodzicach to wszystko, co mu pozostawiają. Jedno jednak pozostaje niezmienne, czego nie można zmienić. A wiesz, co to jest? To jest DNA. Dziecko zachowuje inne DNA, swoje DNA, w porównaniu do przybranych rodziców. Z moją i twoją adopcją jako dzieci Bożych jest inaczej. I tu jest ta pułapka. Tu właśnie rodzi się niebezpieczeństwo ograniczenia tej metafory, że jesteśmy adoptowani do rodziny Bożej. Na czym ta pułapka polega? Mamy prawo wołać do Boga Ojcze. Tak. Jesteśmy obdarowani całym Jego bogactwem. Tomek na początku mówił o wspaniałej łasce, do której mamy dostęp. Jeżeli przeczytasz krótki tekst z listu do Efezjan, z 1 rozdziału, 3-14 wersety, w naszym tekście to jest wiele zdań, u apostoła Pawła to było jedno zdanie. Po prostu go porwało, po prostu gdzieś tam się dał unieść, to widzimy, jakie bogactwo chwały, jakie bogactwo, do jakiego bogactwa mamy dostęp. Tak, dziedziczymy te wszystkie wspaniałe rzeczy. Ale także cud nowego narodzenia, kochani, zmienia nasze duchowe DNA. Wiedziałeś o tym? Tu następuje największa różnica. Skąd to wziąłem? Od apostoła Piotra, z pierwszego listu Piotra, z pierwszego rozdziału. Piotr zaczyna swój pierwszy list w ten sposób. Szymon, Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa do tych, którzy otrzymali od sprawiedliwego Boga i Zbawcy Jezusa Chrystusa wiarę równie cenną jak nasza. Nie ma żadnej różnicy między apostołem Piotrem a nami. Łaska i pokój niech wzrastają w was przez poznanie Boga i Jezusa naszego Pana. Jego boska moc obdarowała nas wszystkim, co potrzebne do pobożnego życia. Dała poznać tego, który nas powołał do udziału w swej chwale i doskonałości. I teraz właśnie ten werset. Przez nie otrzymaliśmy cenne i ważne obietnice, aby stać się uczestnikami, pamiętacie co tam jest? Boskiej natury. Nasze duchowe DNA uległo zmianie dzięki odrodzeniu, dzięki Duchowi Świętemu, który żyje w tobie. Obdarowani Bożą naturą jesteśmy włączeni do nowej wspólnoty. Niczego nie można porównać z Kościołem. Kościół różni się od wszystkiego, co znamy. Wielu dzisiaj oczywiście kontestuje Kościół z wielu powodów. Nie będziemy w to wchodzić. Jednak chcemy wyrazić Bogu wdzięczność za jeszcze jedną wyjątkową cechę Kościoła. Mianowicie każdy, kto staje się dzieckiem Bożym, kto zostaje włączony do Kościoła, jednocześnie zostaje obdarzony charyzmatem, darem duchowym, przynajmniej jednym. Po to, aby móc służyć tym, czym Bóg mnie obdarzył, aby służyć innym. To jest ta cecha Kościoła, którą chciałbym podkreślić dzisiaj. Tak więc, aby wypełnić swoje powołanie, nie musisz liczyć na własne siły i możliwości. Wyposażeni w nową naturę, z tym nowym duchowym DNA, otrzymujemy jeszcze dodatkowo nowe dary, które umożliwiają nam nową postawę, osiągnięcie nowego kierunku w życiu i życia w nowy sposób. To nie jest z nas. Oczywiście, jak ktoś powiedział, jeśli nie masz, to nie dasz. Ale dziecko Boże ma i jest powołane do tego, aby dawać, dzielić się z innymi. Podobnie jak Izraelici na obczyźnie wygnani do Babilonu, również i nas, wywołanych z tego świata, żyjących tu na obczyźnie, dotyczy to samo zobowiązanie, które dotyczyło Izraelitów w Babilonie. Cytuję z Księgi Jeremiasza z 29 rozdziału, 7 werset. Starajcie się o pomyślność dla tego miasta, do którego was zesłałem. Módlcie się za nie do Pana, gdyż od Jego pomyślności zależy wasza pomyślność. Takie to proste. Żegnając się dzisiaj, chciałbym skupić się na odpowiedzi, dobrze, jak to zrobić, ażeby starać się o pomyślność dla miasta, w którym nas Bóg postawił. I aby odpowiedzieć na to pytanie, odwołuję się do pierwszego listu Piotra, do 4 rozdziału. Jeżeli masz przed sobą Nowy Testament, otwórz proszę pierwszy list Piotra, 4 rozdział, wersety od 7 do 11. Apostoł Paweł daje kilka rad, które pomogą odpowiedzieć na pytanie, jak ja mam dbać praktycznie o pomyślność miejsca, w którym Bóg mnie postawił, mojego miasta, w którym Bóg mnie postawił. Oto Słowo Boże. Nadchodzi już koniec wszystkiego, pisze Piotr. Bądźcie więc rozsądni i trzeźwi, aby się modlić. Przede wszystkim wytrwale miłujcie się nawzajem, bo miłość przebacza wiele grzechów. Bądźcie dla siebie gościnni i nie narzekajcie. Jako dobrzy zarządcy różnorakiej łaski Bożej, służcie sobie nawzajem zgodnie z darem, jaki każdy z was otrzymał. Jeśli ktoś przemawia, niech przekazuje Słowo Boże. Kto usługuje, niech to czyni z mocą otrzymaną od Boga, aby we wszystkim był wychwalany Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Przeczytam ten sam tekst w tłumaczeniu parafrazy Biblii The Message. Jest to parafraza, której niestety w języku polskim nie mamy. Gdzieś tam stukałem, próbowałem to przetłumaczyć. Posłuchajcie, jak to brzmi. Wszystko na świecie wkrótce się skończy, więc nie bierzcie niczego za pewnik. Bądźcie przytomni i czujni w modlitwie. Przede wszystkim kochajcie się nawzajem, jakby to od tego zależało wasze życie. Miłość wynagradza praktycznie wszystko. Bez zwłoki dziel się posiłkiem z głodnym, łóżkiem z bezdomnym i róbcie to z miłością. Bądźcie hojni, udzielając różnych rzeczy, którymi obdarował was Bóg, przekazując je tak, aby wszyscy mogli w tym uczestniczyć. Jeśli słowa, niech będą to słowa Boga. Jeśli pomoc, niech będzie to serdeczna pomoc Boga. W ten sposób świetlista obecność Boga będzie widoczna we wszystkim przez Jezusa, a On otrzyma wszelkie uznanie jako ten, który jest potężny we wszystkim, aż do końca czasów. O tak, czyli amen. Doskonale wiemy, drodzy, że Piotr nie był typem człowieka uczonego, którego interesowały teoretyczne dywagacje. Prawda miała być praktyczna, a nie jedynie omawiana tylko po to, żeby ostatecznie ją zignorować. Ten prosty rybak był bardzo, bardzo praktyczny. Jego sposób myślenia można ująć następująco. Jeśli jest sprawa, o którą warto walczyć, nie filozofuj. Działaj, walcz. Jeśli coś wymagało pilnego działania, Piotr zakasał rękawy i zabierał się do roboty. Dyktując list przeznaczony dla ludzi rozproszonych na obczyźnie, od razu przechodzi do konkretów, bo przecież pilność wymaga prostoty. Zbliża się Dzień Pański. To jest ta presja, z którą Piotr ma do czynienia. Przybliża się Dzień Pański. Bądźcie tego świadomi. Wobec tego zmieńcie swoje myślenie. Pisząc, jak stawić czoła presji otoczenia, Piotr nie chce unikać bardzo praktycznych skutków życia człowieka wierzącego, ale wyczekując na powrót mówi: bądź praktyczny. Nie grzęźnie w spekulacjach na temat czasów ostatecznych, na temat tego, gdzie, kiedy, jak to się stanie. Skupia się na pytaniu, co wynika z faktu, że Chrystus powraca, że jest blisko. Jak się zachować? Jak żyć, panie premierze? Odpowiada na to pytanie, wskazując na cztery niecierpiące zwłoki polecenia i przedstawia jeden prosty cel do zapamiętania, jeżeli wszystko zapomnisz. No, oczywiście, że tak, no bo tyle słów. To przynajmniej to jedno zdanie, to ten jeden cel chciałbym, żebyś zapamiętał. Za Piotrem chcę wam ten cel zostawić jako życzenie. Siódmy werset, czwartego rozdziału pierwszego listu Piotra. Przybliżył się jednak koniec wszystkiego. Bądźcie zatem rozsądni i trzeźwi, gotowi do modlitwy. To jest ten cel. Kiedy wiemy, że czas jest krótki, liczą się po pierwsze brak zwłoki, nie ma na co czekać, a po drugie liczy się prostota w działaniu. Na przykład, gdy ludzie odkrywają, że ich życie chyli się ku końcowi, centrum stawiają relacje z bliskimi i upraszczają swoje zobowiązania. Nie ma sensu wikłać się w jakieś dalekie plany, jakieś skomplikowane rzeczy. Pomyśl o tym, jak ludzie, jak wrocławianie reagowali na niechybnie zbliżającą się wysoką wodę kilka tygodni temu. Nie wyciągaliśmy gry planszowej albo nie szliśmy sprzątać podwórka. Liczyły się wory z piachem i to jak najszybciej, jak najwięcej. Prostota w działaniu. Brak czasu wymaga działania bez zwłoki i prostoty. W taki właśnie sposób Pismo Święte traktuje czasy ostateczne. Żyjemy przecież w przeświadczeniu, że czas jest krótki lub że koniec jest bliski. Piotr przechodzi w ten tryb pośpiechu i prostoty, pisząc: przybliżył się jednak koniec wszystkiego. Jest to dość zagadkowe, przyznasz, dość zagadkowe stwierdzenie, ponieważ prawie 2000 lat później koniec wszystkich rzeczy, o ile wiem, jeszcze się nie wydarzył. A może coś mi minęło, nie wiem. Czyżby Piotr się pomylił? Oczywiście, że nie. Kluczem do zrozumienia języka Piotra jest zrozumienie chrześcijańskiej doktryny o nieuchronności zdarzeń. O tym Piotr mówi. Wcześniej stwierdził: zbliżamy się do celu. Teraz pisze, że Chrystus jest w niebie, siedzi po prawicy Ojca w oczekiwaniu na jedno słowo Wszechmogącego. Idź, wracaj. Jezus jest gotowy i Piotr mówi: i ja, i ty. Powinniśmy być gotowi. Tak więc, kiedy Biblia mówi o bliskim końcu lub szybko nadchodzącym końcu, odnosi się do z jednej strony nagłości zdarzenia, a z drugiej strony do nieuchronności tego zdarzenia. Oznacza to po prostu, że Chrystus może przyjść w każdej chwili. Przybliżył się jednak koniec wszystkiego. Bądźcie zatem rozsądni i trzeźwi, gotowi do modlitwy. Skoro więc Chrystus przychodzi w każdej chwili, skoro oczekujemy na sąd czasów ostatecznych, powinniśmy zareagować konkretnymi postawami. Piotr wskazuje na rozsądek, czy zdrowy osąd, i trzeźwość ducha. Innymi słowy, przestrzega, aby nie wpadać w panikę. Żyj tak, jakby Chrystus miał przyjść dzisiaj, ale weź pod uwagę jednocześnie możliwość, że to może nastąpić długo po twojej śmierci. Wiesz, o co chodzi? To jedyne rozsądne, zrównoważone podejście do życia w świetle nieznanej godziny powrotu Chrystusa. Powstańcy styczniowi z 1863 roku mieli takie zawołanie: ufaj Bogu, ale pilnuj, żeby proch był suchy. Pamiętam, w jednym z dużych kościołów w Stanach Zjednoczonych widziałem taki duży napis, pięknie udekorowany: modlimy się o deszcz, ale jednocześnie kopiemy studnie. Fajne, prawda? To właśnie jest ta równowaga. Kiedy coś cię niepokoi, módl się. Kiedy bieżące wydarzenia budzą twoją czujność, módl się. Kiedy świat wygląda tak, jakby wymykał się spod kontroli, módl się, nie panikuj. W rzeczywistości modlitwa jest tym, co wyostrza naszą świadomość. Dzięki niej jesteśmy bardziej wnikliwi i wyczuleni. Pośród zamieszania modlitwa daje nam prawdziwą nadzieję i ufność. Masz do wyboru albo panikować, albo się modlić. Pamiętaj, jak moja babcia to powtarzała w nieskończoność. Albo się martw, albo się módl. Ale jedno i drugie ze sobą nie pasuje. Kiedy reagujesz na rzeczywistość z przesadą, wysyłasz jasny sygnał, że nie ufasz swojemu suwerennemu Bogu. Chcesz wziąć odpowiedzialność na siebie. Wiesz, co jest największym niebezpieczeństwem modlitwy, o której tutaj pisze Piotr? Rutynowe powtarzanie gładkich zdań, wyuczonych fraz, czasem nawet bezmyślnie powtarzanych. Myślisz o czymś innym, ale fajne zdanie, które się nauczyłeś na pamięć, leci ci samo z ust. Albo jeszcze gorsze niebezpieczeństwo, pogańskie podejście do modlitwy. Podejście do modlitwy jak do magicznych zaklęć. Coś wypowiesz i masz się stać. Modlitwa, o której uczy Słowo Boże, to rozmowa z twoim Ojcem w niebie. Jak pielęgnujesz kontakty ze swoimi bliskimi? Właśnie poprzez rozmowę. Właśnie poprzez zbliżanie się, komunikowanie z twoim najbliższym otoczeniem, które kochasz. W ten sposób wyrażasz swoją obecność, swój kontakt i swoją troskę. Znamy popularne powiedzenie, z kim przystajesz, takim się stajesz. Modlitwa jest wyrazem przystawania z twoim Ojcem, aby kształtować tę nową naturę na Jego podobieństwo. Do tego trzeba czasu, wnikliwości, zaangażowania. A więc bądź rozsądny i trzeźwy, mówi Piotr, gotowy do modlitwy, do przebywania w obecności swego Ojca w niebie. To pierwsza rada. I to jest pierwsze moje życzenie dla was. Dalej Piotr pisze, 8 werset. Przede wszystkim pielęgnujcie żarliwą miłość względem siebie nawzajem, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Drugim przykazaniem, którego w świetle rychłego powrotu Chrystusa należy przestrzegać, jest trwanie w żarliwej modlitwie. Podkreślam to, żarliwa. Słowo żarliwy pochodzi od greckiego słowa ektenes, dosłownie napięty. W sensie przenośnym chodzi o intencję albo o determinację. Pomyśl o wysiłku sportowca, który po biegu teraz ma jeszcze ostatnią prostą, żeby dobiec. To jest ta determinacja, ta żarliwość, ten upór taki, żeby osiągnąć cel. Piotr, siedząc u stóp Jezusa, usłyszał, jak Pan opisuje czasy ostateczne za pomocą wyrażenia, cytuję Mateusza 24 rozdział, miłość wielu, to słowo wielu można przetłumaczyć większości, oziębnie. Także Paweł przypominał Tymoteuszowi, że w dniach ostatecznych ludzie będą samolubni. Piotr odwraca ten argument samolubnej, egoistycznej miłości i pisze, że pod presją wydarzeń, w świetle przyjścia Pana, będąc na wygnaniu, wierzący mają mieć żarliwą miłość jedni w stosunku do drugich. I to ma sens, bo nie ma takiego drugiego miejsca jak Kościół. Właśnie tutaj możemy wyrażać tego rodzaju żarliwą miłość jedni w stosunku do drugich. To ma oczywiście również zastosowanie na dzisiaj, w naszych czasach. Jesteś niesprawiedliwie traktowany pod presją okoliczności, przy całym tym zamieszaniu, jakie nam oferuje codzienność, nic nie pomaga wzmocnić i zachęcić wierzących bardziej niż wzajemna miłość i troska o siebie nawzajem. To jest moje i twoje powołanie, to jest moje życzenie dla was. Aby zademonstrować praktyczny przejaw tej miłości, apostoł cytuje zdanie z Księgi Przysłów z 10 rozdziału. Tam czytamy, nienawiść wznieca spory, miłość przykrywa wszystkie nieprawości. Nic skuteczniej nie odwodzi niewierzących od Chrystusa i od Kościoła, niż grzech w Kościele. Znowu jesteśmy świadkami skandalu w Sosnowcu i okolicach. Niż zaciekle walczący ze sobą wierzący ludzie. Bo zamiast się zwalczać, rywalizować ze sobą i krytykować się nawzajem, Piotr mówi, żarliwie okazujcie miłość. Żarliwie okazujcie miłość. I wiesz, co jest największą przeszkodą tej żarliwości? Rutyna, zmęczenie, obojętność. Dbając o siebie nawzajem, przyczyniamy się do pomyślności swojego miasta, do pomyślności swojego najbliższego otoczenia. Dalej Piotr radzi, 9 werset, okazujcie jedni drugim gościnność bez szemrania. Myślę, że większość zgodzi się z tym, że każdy z nas ma troszkę inne pojęcie o gościnności. Każdy ma troszkę inną miarę gościnności, prawda? Generalnie rzecz biorąc, wolimy jednak zapraszać ludzi, których lubimy. Jakoś tak sztywno i głupio zapraszać ludzi, których ani nie znamy, ani nie wiemy, jak rozmawiać. Piotr jednak mówi, jedni drugim okazujcie gościnność, bez wyjątków. Posłużył się tym zwrotem w 8 wersecie w odniesieniu do żarliwej miłości, a również w 10 wersecie, aby odnieść się do szerszej grupy ciała Chrystusa, któremu mamy służyć darami, jakim Bóg nas obdarzył. Dodaję jeszcze bez szemrania, bez narzekania, bez utyskiwania. Wiemy doskonale, że gościnność kosztuje i z tym się musimy zgodzić. To zdecydowanie wymaga poświęcenia czasu. Może stać się też niewygodna, czasem nawet frustrująca. Gościnność jednak ma wypływać z żarliwej miłości i modlitewnej nadziei opisanej w 4 rozdziale w 7 i 8 wersecie. Z drugiej strony Słowo Boże przestrzega, aby gościnności nie nadużywać. Tak więc okazywanie gościnności bez szemrania nie oznacza, że dopuszczasz do tego, aby ktoś cię chciał wykorzystywać. Tutaj mówimy o pewnych bardzo ważnych wydarzeniach historycznych. Kiedy Piotr pisał te słowa, niektórzy chrześcijanie w reakcji na nauczanie o rychłym powrocie Chrystusa rzucali pracę, rozdawali wszystko, co mieli i prowadzili życie pasożytów. Myśleli, jeśli Chrystus wkrótce przyjdzie, po co sobie zawracać głowę pracą? Będę żył na koszt innych. Paweł zaś do problemu odpowiedzialności za swoją postawę odnosi się w 2 liście Tesaloniczan, 3 rozdziale. Jeżeli masz czas, zachęcam. Piotr pośrednio, gdy pisze o ofiarnej gościnności, o wzajemnym wkładzie wszystkich wierzących w dobrostan ciała Chrystusa, mówi bez szemrania. Popatrzmy, jak określa wersety 10 i 11. Każdy niech usługuje pozostałym tym darem łaski, który otrzymał jako dobry powiernik różnorodnej w swoich przejawach łaski Boga. Kto przemawia, tam można to przetłumaczyć, kto rozmawia, kto komunikuje, niech mówi tak, jakby przekazywał słowa Boga. A na innym miejscu mówi, niech buduje innych. Paweł, pamiętacie, w liście do Efezjan mówi, przestrzega, abyśmy nie używali takiego słowa sapros, takiego zepsutego słowa, którego może gorszyć, ale mamy budować jedni drugich tym darem, jakim nas Bóg obdarzył, darem mówienia. Kto usługuje, mówi dalej Piotr, niech to czyni w sile, której on udziela, aby we wszystkim uwielbiony był Bóg przez Jezusa Chrystusa. Do Niego, Boga, należy chwała i moc na wieki. 4 i ostatnim przykazaniem, które Piotr daje w świetle powrotu Chrystusa, jest to, aby służyć sobie nawzajem. A wiesz, kiedy zaczniesz? Jak dostrzeżesz potrzeby drugiego. Pamiętasz, że nie musisz się napinać, nie musisz liczyć na własne możliwości. Masz dar, którym możesz i powinieneś służyć. Każdy z nas jest obdarowany w szczególny sposób i bez ciebie ten zbór jest o wiele uboższy, o wiele biedniejszy. To właśnie ze względu na twoje obdarowanie. Zaledwie w kilku słowach Piotr wyjaśnia, że każdy wierzący ma duchowy dar, bo czytamy 10 werset. Każdy niech usługuje pozostałym tym darem łaski, który otrzymał. On nie mówi, otrzymaliście dary. Nie, on zakłada. Każdy przy nawróceniu otrzymuje przynajmniej jeden dar. To jest jak inwestycja, którą należy zwrócić. To nie jest dar, który sprawi, że poczujesz się lepiej, podbudujesz swoje ego lub będziesz zabiegał o własne interesy i wiesz teraz lepiej jak, bo masz do tego nadprzyrodzone możliwości. Nie, oczywiście. To jest zobowiązanie wobec Chrystusa i wobec innych do posługiwania tym zborowi. Innymi słowy, mamy być dobrymi szafarzami wielorakiej łaski Bożej. Greckie słowo przetłumaczone jako wieloraka to poikilos, różnorodny, a w dosłownym znaczeniu wielobarwny. Łaska jest jak tęcza wielobarwna, niespotykana. I każdy z nas ma udział jednej z tych cząstek. W sumie tworzymy wielobarwną całość Bożej łaski. Każdy z nas ma brać odpowiedzialność za wyjątkowe dary, jakim jesteśmy obdarzeni. Dla przykładu Piotr odwołuje się do dwóch. Znamy cztery listy darów duchowych i jeden z teologów, bardzo go szanuję, Grudem, mówi, na pewno nie wyczerpuje to wszystkich darów duchowych. Gdyby apostoł Paweł czy Piotr żył dzisiaj, ta lista byłaby o wiele, wiele dłuższa, dlatego że wtedy jeszcze nie mieli pojęcia o wielu czynnościach. Ale Piotr odwołuje się dla przykładu do dwóch takich darów. Do posługiwania się słowem, mową i do postawy posługiwania innym. To, co Paweł nazywa jedni drugich, uważajcie za wyższych od siebie. To jest ta postawa dzielenia się słowem z innymi. Jedni drugim. Podsumowując, drodzy, nasze pełne nadzieje, oczekiwanie na powrót Chrystusa, które wyraża się w dbałości o pomyślność miasta, swojego najbliższego otoczenia, powinno zmotywować nas do kierowania się, jak Piotr mówi, czterema zasadami. Rozsądkiem i trzeźwością w duchu modlitwy, werset 7, żarliwą miłością, werset 8, gościnnością, werset 9 i służenia sobie nawzajem poprzez korzystanie z naszych duchowych darów. Te cztery przykazania odpowiadają na pytanie Piotra, co robić w świetle powtórnego przyjścia Chrystusa, które może nastąpić w każdej chwili, aby zadbać o pomyślność miasta, w którym Bóg nas postawił. Bo pomyślność miasta, w którym żyjesz, jest również pomyślnością twoją. Jednak Piotr nie kończy tego wywodu czterema rozkazami, wzywając nas do wytrwałości. Nie. Przypomina o naszej ostatecznej misji. Przypomina nam o celu, do którego zostaliśmy powołani, wyposażani i posłani. Znajdujemy go na końcu 11 wersetu w formie doksologii, takiej krótkiej, pełnego wigoru hymnu uwielbienia Boga. Mamy czynić te wszystkie rzeczy, żeby w ten sposób, jako obcy pośród swoich, w nieprzyjaznym świecie, znosić niesprawiedliwe traktowanie przez innych i trwać ze sobą w miłującej jedności, gdyż, jak pisze, do Niego należy chwała i moc na wieki. Kiedy Jemu oddajemy chwałę, wyniki naszej pracy pozostawiamy Panu i Jemu ufamy w zakresie siły, której potrzebujemy. Co z tego wynika? Jak więc zadbać o pomyślność miasta? Kiedy myślisz o swoim powołaniu, często myślisz o presji i doświadczeniach, jakie na ciebie mogą spadać. Ale nie musimy się koncentrować na tym wszystkim, co na nas spada. Dlaczego? Nie dlatego, że jesteśmy nieuważni, bezmyślni albo odrywamy się od rzeczywistości. Absolutnie nie. Tak jak Izraelici nie mieli biadać nad swoim wygnaniem, ale koncentrować się na uwielbieniu Boga poprzez przykładanie się rzetelne do pomyślności miasta, tak ja i ty mamy tutaj rady Piotra. Możemy korzystać z tych wspaniałych rad, aby ubogacać siebie nawzajem i jako zbór, aby wpływać na pomyślność miasta, w którym Bóg nas pozostawił. Zachęca nas Piotr do wykazania się pobożnością, wzywa do praktyczności, daje roztropne ostrzeżenia, aby trzymać się zrównoważonej perspektywy. Zastanów się jeszcze raz nad tym napomnieniem. Wykaż się zdrowym rozsądkiem. Bądź trzeźwy, chodzi o równowagę w myśleniu. Módl się i modlitwę uczyń swoim priorytetem. Zachowaj żarliwą miłość, po czwarte. Bądź gościnny bez skargi i służ innym ze swojego otoczenia, swoimi darami. W ten sposób zadbasz o pomyślność swojego najbliższego otoczenia i w ten sposób zadbasz o pomyślność zboru, aby zbór mógł zadbać o pomyślność miasta. Tego wam z całego serca życzę. Niech wam Bóg błogosławi.